live.
Jesteśmy na żywo. Wiadomości.
Nowy rok, nowe ceny. Od dziś płacimy drożej za energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie. Wzrost o 400%. Ceny biletów kolejowych i PKS wyższe o 250%. Od jutra dwukrotnie drożeje benzyna. Nowe ceny paliw. Żółta 2400, zielona 2300, olej napędowy 1900 za litr. Oficjalny kurs bankowy dolara 9,5 tysiąca złotych.
No już niedługo w naszym kraju nowy rok.
9,5 tysiąca.
Znaczy już może ceny się nie zgadzają, ale te procenty się zgadzają, nie? Gaz 400% do góry, bilety 200% do góry. No to procenty się zgadzają generalnie. Zatoczyliśmy koło, tylko ilość zer w tych cenach jeszcze się nie zgadza. Może w przyszłym roku się będzie zgadzać, zobaczymy.
No to skoro mówimy o ilości zer, to ja mam wam dla zaoferowania prosty przelicznik. 1 złotych to jest 1000 satoshi, także żeby wam się
prawie równo,
łatwiej
prawie
liczyło, łatwiej liczyło bitcoiny, które macie. Czyli 1 zł to jest 1000 satoshi i jak sobie łatwo to przemnożycie, to minimalne wynagrodzenie to wynosi 3 miliony satoshi, także wszyscy są w Polsce milionerami. Miliony satoshi z 1000 zł, no to jest po prostu milion satoshi, tak? Masz 100 milionów satoshi, to jest jeden bitcoin 100 tysięcy złotych, więc przelicznik jest teraz ekstremalnie prosty, więc jakby tutaj...
I to od jakiegoś czasu, prawda? Bitcoin tak,
Specjalnie ta cena została ustalona na poziomie 100 tysięcy dolarów, żeby ten przelicznik na złotówki był bardzo prosty, żeby nie było tego mentalnego obciążenia przy przeliczaniu.
Tak. To myśmy to ustawili na kwarantannie, żeśmy tak ustanowili i tak już niech będzie, że tak stabilnie Bitcoin, nie? Sobie buja. Wczoraj mieliśmy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Mamy inflację na poziomie 8,2. I teraz, co jest najzabawniejsze, jest ciut mniejsza niż w zeszłym miesiącu, bo w zeszłym miesiącu było 8,4, a teraz jest 8,2. I rynek się odbił w górę, bo jest ciut mniejsza. Wszyscy się zastanawiają, o co tutaj kurza twarz chodzi, że rynek, rynek zanurkował, a później się odbił. Bitcoin nawet zrobił to samo, prawda? Nawet możemy pokazać wykres, jak pięknie zanurkował wczoraj. Od razu widać, gdzie i kiedy był odczyt inflacji, w którym momencie. Ale ta informacja, że 0,2%. Tam mniej nawet, tak, 0,2%, to jakoś rynek pozytywnie odebrał. Cholera jasna, co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawła? No i generalnie rynek tak jakoś podobnie do tego podszedł, ale niestety dyskusja wokół Fedu, wokół inflacji cały czas jest taka, że nie ma co sobie robić nadziei, że Fed zrobi odwrót od swojego kursu. Gdzieś tam pojawiają się pośród członków Fedu takie głosy, że może to już jest czas, że może poczekajmy jeszcze za dalszym podnoszeniem, może zatrzymajmy się, zobaczmy z czasem, jak to się zacznie kształtować, jakoś tak się kumuluje to wszystko, przecież to trochę trwa, zanim ta gospodarka ten odczyt prawidłowy zaimplementuje, no to może poczekajmy. No ale wygląda na to, że w najbliższym czasie odwrotu w stronę pompowania nie będzie. No poza tym, że coraz więcej krajów jest na granicy bankructwa, prawda? Bo mamy Wielką Brytanię przecież, która tymczasowo i to nie jest tak, że jakby powtarzamy ten sam news, bo w tym tygodniu okazało się, że Wielka Brytania musi przedłużyć interwencyjny, tymczasowy skup swoich obligacji, a przepraszam, to Francja. Przepraszam, to Francja akurat tu pokazuje na obrazku, że
wyda 100 miliardów, żeby ratować się przed inflacją. Czyli...
Tak, tak. Czyli Nie ma co jak gasić ognia paliwem, prawda, benzyną. No to, ale bank tutaj, proszę, Bank Wielkiej Brytanii ogłosił, że przedłuży swój tymczasowy program skupowania obligacji. No muszą to zrobić, bo jak tego nie będą robić, to...
Czegoś takiego nie było nigdy w historii, żeby jednocześnie w trakcie zacieśniania polityki monetarnej, pieniężnej, jednocześnie robić luzowanie ilościowe w tym samym czasie. Czyli i podnoszenie stóp, i jednocześnie luzowanie ilościowe. Czegoś takiego w historii jeszcze nie było. To jest kompletne wypaczenie w ogóle. To po co to w ogóle robicie w takim razie? Po co podnosicie stopy, skoro i tak musicie zrobić luzowanie ilościowe, więc i ratować wszystkich, bailouty wszystkich naokoło robić. Także.
No właśnie, a w tym tygodniu trwa wciąż zjazd, międzynarodowy zjazd banków centralnych zorganizowany przez IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Nowym Jorku. No i zadziwiająco dużo tam rozmawiałem o stablecoinach, o kryptowalutach, ale oczywiście rozmawiałem tam o stanie obecnym świata i wszechświata i o tym decydują, o tym, jakie są dalsze losy. No i tam pewnie to tam się grupa Bilderberga spotyka, czy jakieś inne tam grupy trzymające świat za jaja. A szefowa IMF-u w tym tygodniu powiedziała: słuchajcie, nie sprzedawajcie swoich obligacji amerykańskich. Tak do bankierów, do banksterów centralnych mówi: nie sprzedawajcie, jakby, ponieważ to osłabi waszą pozycję, tak jak jesteście postrzegani na rynku, to osłabi waszą moc, że tak powiem, zakupową, tylko sugerujcie, że będziecie podnosić stopy procentowe. Czyli jeżeli wasza waluta się sypie i wali na łeb, na szyję, to nie sprzedawajcie obligacji po to, żeby dostać dolary, żeby skupić waszą walutę, czyli nie dokonujcie interwencji na rynku, skupu interwencyjnego, jak to robią teraz kraje, włącznie z Polską, tylko sugerujcie, że będziecie podnosić stopy procentowe. To jest jej zdaniem lepsze rozwiązanie. To jest taka rada od bankstera.
Sugerujcie, ale nie podnoście.
Tak. Ona tak powiedziała, że właśnie przede wszystkim sugerujcie, że będziecie ostro podnosić. To wszystko to jest, wiesz, pod publiczkę, sugerowanie, właśnie kwestia taka wizerunkowa, to jak to musi wyglądać. Oni doskonale o tym wiedzą, że oni nie rozumieją gospodarki, zresztą tak jak my. Też nie rozumiemy, nikt nie rozumie. To i oni tak samo, ale wiedzą doskonale o tym, że to wszystko kwestia memów. Że jeżeli memy, muszą być dobre memy na rynku i wtedy będzie odpowiedni kierunek na bierze gospodarka. Poza tym, że kierunek, jaki obraliśmy, to recesja i rozwalenie wszystkiego, co się jeszcze trzyma kupy.
No, masz na przykład Francję przecież, nie? W której nagle ni stąd, ni zowąd wybuchły zamieszki z powodu tego, że pracownicy rafinerii naftowych postanowili sobie zrobić strajk, ni stąd, ni zowąd. I ponad 2,5 tysiąca stacji benzynowych we Francji nie ma paliwa. I taka jedna mała rzecz spowodowała po prostu ogromne niepokoje społeczne, kolejki, protesty, bunty, czy tam ludzie między sobą się tłuką o benzynę, także to masz dosłownie jakby jak z filmu, jak z Mad Maxa, wojna o paliwo w tej chwili we Francji trwa. I każdy by pomyślał, że to z powodu wojny, że to, znaczy może wojna się po części jakoś tam przyczyniła do tego, ale tak naprawdę te protesty są głównie z ich przyczyna tkwi w strajkach. Wszyscy domagają się wyższych płac, lepszych wynagrodzeń i nagle cały kraj staje po prostu w momencie, kiedy jest całkowicie uzależniony od pracowników rafinerii. I wiesz, no to tak samo zauważ, że w Polsce nie byliśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby zatrzymać import ropy z Rosji. Tak samo jak powiedzmy w przypadku węgla czy gazu, to stwierdziliśmy, że jakoś to będzie i możemy sobie pozwolić na to, żeby zatrzymać ten import, chociaż to już teraz przecież generuje ogromne problemy. Tak samo to już z ropą nie byliśmy w stanie podjąć takiej decyzji i ropę nadal importujemy z Rosji. Także wszyscy udają, że problemu nie ma. Wszyscy przymykają na to oko, a jednak, żeby było fair, no to troszkę zmniejszył się ten udział w ropy rosyjskiej, jeśli chodzi o import do Polski, ale nadal w dużym stopniu tę ropę importujemy. Więc
Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś coś w Polsce zrobił, żeby, nie wiem, wznowić wydobycie w kopalniach? Była jakaś decyzja polityczna, że okej, to był głupi pomysł w związku z wojną na Ukrainie, no musimy się rzucić teraz wszyscy do pracy za kilofy i trzeba wydobywać jak najwięcej węgla? Czy oni po prostu dalej, no Unia im kazała zamykać te kopalnie, zamykać elektrownie, no to, a słyszę, ta elektrownia w Ostrołęce, w ogóle jaka tam akcja, wydali tam prawie 2 miliardy złotych i nigdy żadnego kilowata nawet nie wyprodukowała, już zaczęli ją zwijać. Po prostu, o Jezu.
Teraz by się przydała, bo przecież dużo nowych elektrowni w Polsce, tych, które zapewniają nam w bezpieczeństwo energetyczne, ma teraz kolejne awarie. Tak samo jak w sierpniu były awarie, teraz znowu te awarie wracają. Te elektrownie próbowały pracować na zwiększonym poziomie mocy, na kiepskim paliwie i skończyło się awariami. I w tej chwili też dochodzi do sytuacji takiej, że musimy bardzo dużo energii importować, na przykład z Niemiec. Więc sytuacja się robi problematyczna.
W zeszłym roku byliśmy netto byliśmy eksporterem energii w zeszłym roku, nie? Tam odrobinę więcej wyeksportowaliśmy niż importowaliśmy w tym roku.
No plus do tego jeszcze doszło, że Ukraina nie może nam eksportować energii z powodu ataku na infrastrukturę krytyczną, więc u nas też się robi sytuacja krytyczna. Nasza infrastruktura siada właśnie przez kiepskie paliwo i próbę nadmiarowego wykorzystania tych elektrowni i dochodzi do awarii naturalnie.
No i tak jak tutaj widzisz, Tomasz pisze, że tylko atom nas uratuje. No właśnie, miejmy nadzieję, że to odpowiedni atom, prawda? Bo tutaj o atomie teraz w ostatnich tygodniach się mówi troszkę w innym kontekście. Wczoraj się spotkałem ze znajomym, który mówi, że nie, no wszystko w porządku, ale ma terace i wodę i jakieś jedzenie do piwnicy zaniósł, w razie czego, nie? Także gdyby była taka potrzeba, to już się nawet zorientował, jak wyłączyć wentylację, żeby radioaktywny pył nie wpadał do piwnicy. To takie pokrzepiające. Everything is fine, prawda? Ale lepiej być przygotowanym. Dajcie znać w komentarzach, czy wy jakieś podjęliście działania, żeby się przygotować na wypadek, gdyby komuś przyszedł do głowy rozpocząć Armagedon, nuklearny Armagedon, ale w kwestii nuklearnego Armagedonu, jeśli pozwolisz, no to wiemy już, że Putin i rosyjska wierchuszka nam tam grozi palcem, że mogą użyć i że nie blefują broni atomowej. I co ciekawe, Zachód odpowiada, mieliśmy tutaj szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, jak już tak to chyba się tłumaczy, on jest szefem spraw zagranicznych w Unii Europejskiej, on odpowiedział, że jeżeli Rosja użyje bomby atomowej, to Zachód odpowie anihilacją wojska rosyjskiego. Wczoraj tak powiedział. Anihilacją wojska rosyjskiego. Nie używając broni atomowej. To tak dwa wnioski mi się nasuwają. Czyli Zachód ma możliwość zniszczyć Rosję jednym guzikiem, tylko nie chce tego zrobić teraz. Tak? To jest jeden wniosek. Najwyraźniej zależy Zachodowi na czymś innym. Drugi wniosek jest taki, a co jeśli zrobią tą anihilację? To wtedy Rosja co? Postanowi, no dobra, no zniszczyli nas, no to już, no dobra, poddajemy się. A mamy tam kilka tysięcy głowic nuklearnych, ale dobra, okej, nie, poddajemy się, spoko, tak? Jakby nie dojdzie do dalszej eskalacji. Przepraszam bardzo. Ja nie wiem, czy ja nie myślę logicznie w tym całym burdelu, czy to... No dobra. Jestem ciekaw, jakie są wasze Wasze spostrzeżenia. Co, Nachu? Ostatnio dużo pauzy używasz w kwarantannach, mam wrażenie. Ręce opadają. Macron też.
Ja się tylko właśnie, tak. Ja się po prostu obawiam tego, że może dojść w Polsce do takiej sytuacji jak we Francji, jeśli chodzi o braki w dostępie do paliwa. Zresztą już cena z powrotem idzie w górę.
I diesel 8 zł wczoraj.
Tak. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, bo to wszystko mówimy w kontekście Bitcoina i no, Bitcoin ma tutaj posłużyć jako narzędzie, które ma chronić nas przed tą inflacją, przed całym kryzysem. Natomiast biorąc pod uwagę to, jeżeli byśmy patrzyli na cykle ceny Bitcoina, no to nie wiem, chociażby po 2013 roku musieliśmy czekać 3 lata na sensowne odbicie na Bitcoinie. A w 2017 podobnie, też około 3 lat. A teraz dopiero mija nam rocznica od szczytu bańki na Bitcoinie i ciężko tutaj mówić, że nagle ni stąd, ni zowąd Bitcoin powróci do nie wiadomo jakich poziomów i możemy się spodziewać po prostu 2 lat z wędrowania ceny Bitcoina na tym poziomie, na którym jest. Tylko pytanie, czy to właśnie wędrowania na poziomie ceny w dolarach i teraz biorąc pod uwagę to, że dolar umacnia się względem innych walut, no to jednocześnie też Bitcoin będzie się umacniał względem w słabszych walut. Czyli na przykład, nie wiem, no jeżeli sobie spojrzysz na to, jak wygląda w tej chwili kurs złotego w stosunku do dolara. No od początku roku złoty stracił 22% od początku roku. No ale to nie tylko w złoty, bo masz jeszcze przecież japońskiego jena, który na podobnym poziomie, 28, teoretycznie wydawałoby się silna waluta, ale od początku roku 28% względem dolara straty i cały czas w momencie kryzysu, no to jest chyba już jest jakby stara mantra, że wszyscy w trakcie kryzysu uciekają do dolara, ale jednocześnie też Stany Zjednoczone dosyć perfidnie to wykorzystują, bo mogą w ten sposób praktycznie bezkarnie sami prowadzić politykę monetarną, która jakby wykorzystuje całkowicie, eksploatuje tę sytuację i mogą sobie robić co chcą, bo i tak wszyscy muszą się, i tak wszyscy uciekają do dolara, bo uciekają do najlepszego z najgorszych.
Ale to wywołuje taką tak zwaną spiralę śmierci, dolarową spiralę śmierci, nie? Czyli silny dolar prowadzi do słabej gospodarki, co wzmacnia dolara i takie, wiesz, i taka spirala śmierci, do której to może doprowadzić. W zeszłym tygodniu tak się mówiło o tym sporo na Twitterze właśnie, że to jest, co Fed może niechcący doprowadzić właśnie do spirali, która doprowadzi do jeszcze większego rozpadku i będzie już za późno, żeby cokolwiek ratować. Już nawet później pompowanie będzie, w ogóle nie będzie rozwiązaniem, nie? Na koniec dnia.
Nawet euro przecież traci w stosunku do dolara znacząco. I wniosek jest też taki, że trzymanie w bitcoinach może być tak czy inaczej bezpieczniejsze niż trzymanie środków w swojej własnej lokalnej walucie. Bo razem z indeksem dolara Bitcoin też będzie się umacniał względem lokalnych walut. Zresztą to było widać na przykładzie przecież Turcji czy paru innych krajów, gdzie waluty lokalne się osłabiały dramatycznie i jakby ich osłabienie nie wpływało bezpośrednio na Bitcoina, wręcz przeciwnie. Bo część jednak tego kapitału, który ucieka z lokalnych walut, też jakiś mały procent, mały bo mały, ucieka również do kryptowalut, ucieka do Bitcoina. między innymi dlatego, że na przykład jest trudniej kupić dolara, są wprowadzane ograniczenia, no a jednak bitcoina tutaj na przysłowiowym czarnym rynku można sobie zawsze kupić. Więc te upadające, znaczy jest, nasza rola,
to jest jeden
nasza rola
z argumentów,
tutaj,
który...
I jakby zwracam uwagę na to, że nasza... Zwracam tylko uwagę, że nasza rola jest taka. Nasza rola polega na tym, żeby właśnie przekonać ludzi, że nie do końca, że może inaczej, przynajmniej część oszczędności, część kapitału, jeżeli już zamierzacie uciekać w dolara, parkować się w dolarze, no to żeby jednak część tego kapitału jednocześnie eksportować do bitcoina. Nie musi to być 100%, ale jednocześnie używać jako w bitcoina troszeczkę jako tego hedge'a względem dolara. I oczywiście to jest całkowicie, jakby każdy musi sobie podjąć decyzję indywidualną, jaki to jest procent, ale nie w 100% do dolara, ale na pewno jakąś część na pewno w bitcoinach, bo prędzej czy później bitcoin wyprzedzi dolara również.
No wiesz, na sztukę już tak jeden do jednego to już dawno wyprzedził dolara, nie? Bitcoin, także tu pytanie, co masz na myśli, mówiąc, że wyprzedzi.
No, ale no tutaj Maciej zwraca uwagę, że gdyby nie było Bitcoina, to obecna sytuacja by go bardzo dołowała. I rzeczywiście coś w tym jest, bo biorąc pod uwagę to, że wszystkie gospodarki, łącznie z amerykańską gospodarką, czy amerykańską walutą przede wszystkim, wszystko jest, uczestniczy w wyścigu do dna, gdzie każdy bank centralny w tej chwili dewaluuje swoje waluty do granic możliwości. I ponieważ
no nie, czekaj,
wszyscy...
nie banki centralne, tylko rządy chcą dewaluować waluty. No. Banki centralne próbują ratować. Jak się nie mogą dogadać.
W każdym razie, jeżeli uczestniczysz w takim wyścigu do dna, jesteś wciągany razem, po prostu na wózku w tym wyścigu jesteś ciągnięty, no to sytuacja byłaby tragiczna. Tak? No jeszcze kiedyś to było tak, że część ludzi po prostu uciekało do złota, że złoto było takim metodą ucieczki z tego wyścigu do dna, tylko złoto sobie nie radzi. No niestety z jakiegoś powodu sobie złoto nie radzi. Oczywiście część ludzi zwraca uwagę, że złoto, kurs złota jest manipulowany, że to już jest dawno rynek, który jest całkowicie martwy, że po prostu, że nie ma szans na to, żeby złoto się w jakikolwiek sposób nadawało jako hedge względem upadających walut. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie Bitcoin w tej sytuacji.
Zwłaszcza dla nas, dla tych zwykłych ludzi, prawda? I to tak nawiązując do tego, co Maciej mówi i ty mówisz, że ten rozpadający się świat, ta postępująca deglobalizacja i stawiane mury, płoty na granicach, niedogadujące się ze sobą imperia, sankcje, to wszystko sprawia, że coraz trudniej, cały czas coraz trudniej robić biznes międzynarodowy. To już minęły te czasy, kiedy wszystko kwitło, były same ATH, wielkie inwestycje międzynarodowe. Teraz kapitał nie wie, co ma zrobić. Nawet jak musi coś zrobić, to ma często problem, żeby zrobić w ogóle przelew pomiędzy tymi dwoma jakimiś graczami, dwoma imperiami. I teraz w tym rozpadającym się świecie, w tej deglobalizacji, która następuje, to w mojej ocenie Bitcoin jest jedynym mostem, który w ogóle ma szansę dać rynkowi szansę na arbitraż, bo te nierówności budują ogromne okazje. I mówię tu jako spekulant, to może żeby ktoś się nie obraził, prawda? No przecież można kupować tanią ropę z Rosji czy gaz. Można kupować? Można. Znaczy nie można, w Europie nie można, bo tutaj wszyscy się uparli, że zrobimy klichę i będziemy się upierać na jedną cenę. Ale są kraje w Azji, które mogą kupować tanią ropę i gaz z Rosji. Więc to jest okazja do arbitrażu, no ale się okazuje, że Rosję wywalili ze Swifta. Więc wiesz, i teraz te wszystkie problemy, no, te tarcia, w mojej ocenie są i tylko i wyłącznie na korzyść dla Bitcoina, ponieważ on staje się coraz możliwe, że niedługo się stanie jedyną alternatywą do wykorzystania tych właśnie szans do arbitrażu takiego globalnego. Nie? A z takich dobrych newsów, no to mamy w tym tygodniu Amerykańska Izba Skarbowa, tak to chyba trzeba by przetłumaczyć, zaaprobowała fair value accounting dla krypto. To jest metoda, którą promował i którą stosuje Michael Saylor w rozliczaniu bitcoinów, które posiadają jako firma. I to daje taką korzyść, że bez sprzedaży bitcoinów, tak jak ja to rozumiem, nie jestem księgowym, ale bez sprzedawania bitcoinów, jeżeli bitcoin traci, to można sobie odliczyć stratę księgową ze swoich ksiąg. Czyli jakby posiadanie bitcoina na swoich księgach to jest jakby podwójna korzyść, że jak rośnie, to rośnie nam wartość firmy, a jak bitcoin spada, to możemy sobie wpisać to spadanie w koszty. Takie
I tak dobrze. W Polsce przy wycenie aktywów używa się pojęcia wartość godziwa aktywów. Okay. Tak. Czyli powiedzmy, jeżeli jakaś spółka przygotowuje sprawozdanie finansowe na koniec roku i ma tam te bitcoiny, no to używa wartości godziwej, czyli takiej po ile rzeczywiście dane aktywo można było sprzedać w tym czasie. No i w przypadku bitcoina to dosyć łatwo określić, no bo masz średnią cenę z giełd i po prostu mnożysz tę cenę razy posiadane bitcoiny i wiadomo, jaka była wartość godziwa na ten moment, przynajmniej na dzień bilansowy. Pytanie właśnie, czy no bo zawsze się robi to na dzień bilansowy. Oczywiście to, co jest później, jak później się cena zmienia bitcoina, no to może się to oczywiście zmienia, może być w jakichś raportach kwartalnych i tak dalej, ale jest to całkowicie, mi się wydawało to całkowicie naturalne, że w ten sposób właśnie powinny być wyceniane kryptowaluty na księgach i w Polsce tak są właśnie wyceniane. Jeżeli spółka ma bitcoiny i to w bilansie wycenia się na dzień bilansowy, czyli na przykład na 31 grudnia danego roku, po ile można było te posiadane bitcoiny sprzedać. To jest, nie wiem dlaczego w Stanach to odkryli Amerykę w Stanach, także.
Amerykańscy naukowcy odkryli, tak. Że tak można to rozliczać. Ale jakby to jest o tyle dobra informacja, że to popiera całą narrację budowaną przez Saylora, który od lat namawia korporacje do zbierania bitcoinów. Jakby to daje jasność taką księgową, prawda? Że w związku z tym, co mówił Saylor. Także to jak najbardziej super informacja dla bitcoina. Chociaż cena bitcoina
może to pokazuje. Może ma to związek z tym, że banki, które wchodzą grubo w temat z custody kryptowalut, na przykład masz najstarszy bank BNY Mellon, który od teraz będzie właśnie umożliwiał trzymanie depozytów w kryptowalutach.
A pamiętasz, oni zapowiedzieli, że oni będą pozwalać to robić już w zeszłym roku, bo myśmy już kiedyś o tym wspominali na kwarantannie, ja pamiętam ten news, ale oni to zapowiedzieli, że będą robić i dopiero teraz jakby wprowadzili taką możliwość. Tak. Już teraz faktycznie ich klienci mogą kupować bitcoiny i etery, prawda? Czy coś tam jeszcze chyba trzymać?
No ale jest to, niektórzy mówią, że jest to sytuacja nie fair, bo większość graczy na rynku, z głównie pochodzących z rynku kryptowalut, czyli giełdy, które starały się na przykład o licencje bankowe, żeby mieć właśnie możliwość robienia takiego custody na takim powiedzmy wyższym poziomie, no to mają problemy z tym, żeby otrzymać te licencje, a tu nagle kolegom z BNY Mellon się po prostu na to pozwala bez żadnego problemu.
Czyli czekaj, bo ty się dziwisz, że jakby wielkiemu bankowi łatwiej było dostarczyć usługę dla instytucji niż jakiemuś startupowi, tak? Ty się dziwisz, że tak jest?
No mówię teraz, w każdym razie teraz będzie to wykorzystywane jako argument ku temu, że no chociażby nawet masz kwestię tego ETF-a. Kolejny, ile tych propozycji stworzenia ETF-a w Stanach było już? W tym tygodniu kolejny ETF został odrzucony. cytując z powód taki, który polega na tym, że ochrona konsumentów i to jest wszystko, tak? Ryzyka dla konsumentów.
No więc tak, ale
powód się zawsze znajdzie, nie?
To, co jeszcze ciekawego jest o tym BNY Mellon, to, że oni wraz z informacją o tym, że uruchomili to trzymanie czyichś kluczy do bitcoinów, to taka rewolucyjna technologia, będziemy wasze klucze trzymać. Ale oni zrobili ankietę pośród swoich klientów instytucjonalnych, gdzie okazało się, że 91% ich klientów rozważa zakup krypto, aktywów, a 42% już posiada w ogóle bitcoin, już posiada ekspozycję na jakieś kryptowaluty. To jest dla mnie zaskakujące. Kurza twarz, szczerze mówiąc, trochę rozczarowujące. Ja myślałem, że oni właśnie cały czas na coś czekają, a tu się okazuje, że prawie połowa już ma bitcoiny. No jak połowa już ma, no to kto będzie kupował, bo ktoś musi kupić, żeby poszło do góry. No właśnie, zobaczymy.
No ale i tak jest to kompletnie sprzeczne z etosem bitcoina, bo bitcoin nie służy do tego, żeby go trzymać w banku. Przecież to jest jakieś wypaczenie totalne. Bitcoin ma służyć do tego, żeby być swoim własnym bankiem. No ale rozumiem, że to jest jakiś tam etap przejściowy i jeżeli masz do czynienia z dużymi korporacjami, no to mogę sobie wyobrazić problem taki, że no dobra, to jak my będziemy trzymać te bitcoiny, skoro one należą do naszej firmy, a nie do jakiejś konkretnej osoby, no to trzeba mieć jakąś politykę przetrzymywania tych środków. Więc oni w tych dużych korporacjach idą po prostu sobie na łatwiznę. No dobra, no to wykorzystamy jakąś usługę custody i będziemy według starych zasad, powiedzmy, korporacyjnych, zarządu, dostępu czy tam kontroli, będziemy po prostu trzymać te środki jak w banku i będziemy stosować te same zasady, które stosowaliśmy do środków bankowych. No bo w innym przypadku musieliby w firmie stworzyć specjalne zasady, czy chociażby jakiegoś multisiga, czy całą procedurę, powiedzmy, uwalniania środków, przetrzymywania tego sposobu przechowywania, więc im się po prostu nie chce i wolą skorzystać z usługi powiernicy.
A może i dobrze. Może i dobrze, no, wiesz, jak no, nawet Binance
wszystko ma swoje plusy i minusy, tak.
Wiesz, z takich newsów instytucjonalnych, regulacyjnych, no to w tym tygodniu oczywiście SEC odrzucił wniosek o ETF-a, spot ETF-a na Bitcoinie.
Nic nowego.
Kto by się mógł spodziewać, ale pocieszające jest to, że już Grayscale, to Grayscale chyba, tak? Ten wniosek, jak był odrzucony, no to już zapowiedzieli walkę sądową, także kolejne, że tak powiem, naboje do strzelaniny z SEC-iem pójdą. No i wprost jest mowa już o tym, że SEC po prostu dyskryminuje Bitcoina i to jest nieuczciwe, nie ma żadnych powodów, dla których nie mógłby zaakceptować spot ETF-a, skoro zaakceptował ETF-a na kontraktach terminowych. Także nie ma tutaj powodu poza jakąś stricte dyskryminacją. No i pytanie brzmi, czy faktycznie ma miejsce dyskryminacja w SEC-u, bo to by oznaczało, że dopiero ETF na Bitcoinie będzie dopiero jak te firmy wygrają w sądzie. I SEC już będzie musiał zaakceptować to. To zajmie nam kilka lat, zanim się doczekamy ETF-a w Stanach. To może to właśnie będzie ten 2024.
No ale za to doczekaliśmy się tego, że Google w końcu zaczyna akceptować płatności w bitcoinach w 2022 roku. Co prawda...
Kto by pomyślał?
No jeszcze kilka lat temu to byśmy stwierdzili, wow, niesamowite.
McDonald's akceptuje. Ja pamiętam właśnie, wszyscy liczyli na to, że McDonald's w końcu kiedyś zaakceptuje. No i co? I też już akceptuje w kilku krajach. Bitcoin, Google
teraz
też akceptuje.
Na nikim taki news nie robi wrażenia. Zresztą też jeżeli by to przeanalizować, no to Będą to robić przy współpracy z Coinbase. Okej. Okay. No, Coinbase. No. Ja rozumiem, gdyby tam w Coinbase już wdrożył na przykład obsługę Lightning Network, to by miał sens. No bo jeżeli tam za te wszystkie cloudowe usługi Google'a będzie się płacić bitcoinami, no to aż się prosi o to, żeby można to było je opłacać Lightningiem, a tutaj będzie jakaś wersja technologiczna z 2013 roku, tak? Po prostu płatności bitcoinami, więc...
No właśnie, nie mówimy, bo jeszcze się Google zorientuje, że można w Lightninga tak łatwo zaimplementować. Ale właśnie Lightninga tak łatwo zaimplementować, że już w ogóle Google powinien mieć w swojej ofercie cloudowej rozwiązania krypto. I to jest zresztą element tego newsa, bo Google zapowiedział w tym jakby, że zaczyna akceptować krypto i wchodzi we współpracę z Coinbase'em, to tak to co Google zapowiedział, to że robi ekspansję na Web3. Że oni teraz będą, że oni się otwierają właśnie na wszystkie DeFi-owe projekty, że wszystkie całe fintechy, kryptotechy i inne techy będzie można robić przy użyciu clouda właśnie Google'a. Bo jakoś do tej pory mieli z tym problem, a teraz już nie mają. Także...
No tutaj Maciej słusznie zauważa, dlaczego Google musiał prosić Coinbase o pomoc? Przecież Google jest największą firmą technologiczną. Mogli sobie sami to przecież ogarnąć bez problemu.
Mi się wydaje, że Google ma akcję Coinbase'a po prostu, wiesz? Tak. Mhm. I tu się do tego sprowadza i prędzej czy później albo kupią Coinbase'a, no bo ktoś będzie musiał go kupić, tak? Ktoś większy. No to albo jakiś bank, albo Google. Google zawsze chciało coś mi robić w fintechu, nigdy im nie wychodziło szczególnie. A więc może to jest jakiś taki krok w tym kierunku, że wiesz, że już mają akcję po prostu Coinbase'a i chcieli podpompować. Taka teoria spiskowa. Boją się regulatora. O, to też ciekawe, stary ojciec tu pisze, że z drugiej strony, no właśnie, no teraz wiesz, jakby Google miał to robić bezpośrednio, zajmować się custody, no to może się okazać, że tak naprawdę skazałby się na wojenkę z regulatorami, nie posiadałby odpowiednich licencji, koncesji i innych pierdół, a tutaj Coinbase ma już to ogarnięte, także...
Przerzucają to na Coinbase i będą się rozliczać w dolarach.
Tak, tak jest. Akceptuję bitcoiny, ale faktura w dolarach. Tak, no. To tak, czy to właśnie...
No niestety. Także to nie jest tak, że Google będzie trzymać bitcoiny. Chociaż właśnie niektórzy się tego boją, że Google będzie przeszukiwał, łączył informacje o adresach, że Google nagle zmieni się w jednego wielkiego brata, tak jak parę innych firm analitycznych, które zajmuje się śledzeniem środków, tak Google będzie indeksował wasze wyszukiwania, jak będziecie wpisywać adresy czy cokolwiek innego, no to będzie to wszystko odnotowywał, kto jakich adresów szukał i tak dalej, i tak dalej. Zresztą już nawet Google przecież w wynikach wyszukiwania potrafi, ma swoje własne snippety, już nie kieruje do konkretnych stron, czy na przykład do Etherscana, czy innych eksplorerów, tylko bezpośrednio u siebie w snippecie pokazuje zawartość na przykład danego adresu.
A swoją drogą Google i Apple najprawdopodobniej są właścicielami jednej z największych ilości bitcoinów ze względu na to, że ludzie po prostu robią sobie screenshota swojego seeda. I jakby tak naprawdę, jeżeli właścicielem seeda jest Google czy Apple, bo tam fizycznie się znajdują te screeny, no to można by powiedzieć, że Google i Apple są właścicielem bardzo dużej ilości bitcoinu. Także jeżeli robicie backup, to nie robicie nawet screena.
Nawet największy haker z Bitfinexa trzymał swoje klucze prywatne w cloudzie Google'owym. Tak.
No właśnie, nie zaszyfrowane. A nie, jest chyba zszyfrowane. No dobra, jak już rozmawiamy o wielkich korporacjach, to w tym tygodniu Meta pochwaliła się swoimi nowymi goglami Quest Pro. Nie wiem, czy widzieliście.
Nowymi Googlami.
We're focused on building the fundamental technology that will help bring the metaverse to life. whether that's in virtual reality, augmented reality, or social presence layer across both. This is Meta Quest Pro. This is the new Quest Pro home environment. When you put on your headset for the first time, this is where you'll be.
We have completely reimagined the VR headset as a powerful device for productivity, creative work, and multitasking. Quest Pro is our sleekest form factor yet, with a super thin set of lenses at the front and our first ever curved cell battery at the back to give it a perfect balance. So our new headset design with this open periphery lets you see the physical room you're in. But you can also use Quest Pro's magnetic light blockers for a more immersive experience whenever you like.
No dobra, fajnie, bo to za długie i za nudne i nikomu niepotrzebne pewnie Lechu powie. Także to, tak podsumowując te bla, 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 co oni tam gadają, no to są gogle, przez które widać świat, tak jak w HoloLens od Microsoftu, nie wiem czy pamiętacie. Generalnie widać wszystko dookoła, tylko że nanosi się na to rozszerzoną rzeczywistość. No i generalnie zapowiada się fajny bajer, fajny gadżet. Z tych wszystkich review, które widziałem, no to nawet ciekawie, nawet fajnie to działa. Ale cena jest no niezła, $1,400, czyli ponad
przy kursie 5 zł.
Przy kursie 5 zł to jest 7000 zł, no zatrważające. No i zobaczymy, czy to się przyjmie. No nie jest to mainstreamowy produkt i dopiero będę wysyłać to na koniec października. Także fajnie, Meta przy okazji jeszcze ogłosiła swoją jakąś platformę do NFT, także coś tam też robią w tym zakresie, metaversie. No, ciekawe w każdym razie. A jeśli chodzi o tak postęp technologiczny, no to drony zrzucają robopsy z nieba. Wybaczcie, że tak głośno jakoś.
Rozumiem, że to na Ukrainie wylądowało, tak?
Nie, to są chińskie drony z chińskimi robopsami. Także generalnie uważaj, co mówisz, bo na twoim dachu wyląduje robopies i cię dorwie. To wyglądało jak ta scena z tego Black Mirror, nie? Jak te robopsy tam zabijały ludzi. To takie bardzo pokrzepiające. Bardzo pokrzepiające. Zwłaszcza, że w Chinach bardzo dużo się dzieje w tym tygodniu. Mianowicie w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze, rozpocznie się Kongres Komunistycznej Partii Chin, w którym to będą głosować nad trzecią bezprecedensową kadencją Xiaopinga i teraz Xi Jinpinga. I teraz pytanie zasadnicze brzmi, co z tego, prawda? Czy coś się wydarzy? Dwa tygodnie temu już była plotka o tym, że był jakiś zamach na niego. Wiemy o tym, w Chinach nie jest tak, że wszyscy kochają Xi Jinpinga, ale jego najbliżsi, najwyżsi liderzy partii komunistycznej przedwczoraj ogłosili, że popierają Xi Jinpinga na trzecią kadencję. I pytanie brzmi, czy w partii komunistycznej pozostał jeszcze ktoś, kto będzie miał odwagę wcisnąć guzik nie? Bo wszyscy, którzy wciskali guzik nie do tej pory, kończyli nie wiadomo gdzie. Gdzieś z urugami w jakimś obozie koncentracyjnym albo cholera wie, zapadali się pod ziemię. Także od lat Xi Jinping wycina wszystkich ludzi, którzy się nie zgadzają z jego poglądami.
I pytanie, czy chińskie macki sięgają do Polski, więc uważaj, co tak, mówisz.
Bo na moim dachu może wylądować robopies. Ja zdaję sobie sprawę z tego w każdym momencie. Czekaj. Nie wyglądam za okno. Nie jedzie, nie leci żaden. Także wypatrujmy, co się będzie działo w niedzielę w Chinach. No i Na razie nie wygląda, żeby był jakiś taki silny lider, który miałby zastąpić Xi Jinpinga. Poza tym, ale...
No dobrze, ale jaki to ma związek z Bitcoinem?
Jaki to ma związek z Bitcoinem? Świat się rozpada, nie widzisz? Jaki to ma związek z Bitcoinem? Ale to, co chcę powiedzieć, bo po pierwsze Xi Jinping ma słabą prasę w Chinach. Po tej polityce COVID-0, po tych wszystkich akcjach wokół Tajwanu, jedności Chin i tak dalej, to Xi Jinping ma słabe notowania, co nie zmienia faktu, że wszyscy się i tak go boją. Ale to... I tutaj przejdę do informacji, która ma duży związek z Bitcoinem. I zdaje mi się, że... I nie wiem, może ja jestem w błędzie, ale mi się wydaje, że to jest jeden z najważniejszych rzeczy, która się w tym tygodniu wydarzyła. Mianowicie dziadek Biden, który nie pamięta, że jego syn umarł na raka, tylko wydaje mu się, że umarł w Afganistanie na wojnie, ale to już tak mają dziadkowie, chorzy na demencję. Dziadek Biden podpisał w tym tygodniu ustawę, tak zwaną CHIPS Act, która zakazuje firmom produkującym wysokiej jakości, wysokiej technologii chipy, eksport tych chipów do Chin. I świat oczywiście mówi, że to ma zwiększyć konkurencyjność w Stanach Zjednoczonych, przy okazji tam kilka miliardów dolarów na budowę fabryk chipów w Stanach Zjednoczonych przeznaczone, ale to nikt o tym nie mówi ja staram się nie szukać teorii spiskowych, ale ja z perspektywy Chin, z perspektywy Xiaopinga, to wygląda w ten sposób. Jakiś kraj ze drugiej strony świata mówi, że od dzisiaj Tajwan, który należy do nas, nie może wysyłać do nas chipów, których my potrzebujemy do produkcji kurza twarz wszystkiego.
Robodronów, przepraszam, robopsów.
Robopsów. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Jakieś imperium zza oceanu mówi, że wyspa należąca do Chin nie może eksportować chipów do Chin, które są niezbędnym elementem do w ogóle funkcjonowania ich gospodarki, wojska i dalszego rozwoju całej wiesz, technologii. I to, jak dla mnie, to jest wypowiedzenie wojny, wprost. To jest dla mnie wypowiedzenie wojny z perspektywy Chin.
Natomiast wiesz, no Chiny nie śpią i jednak chińskim firmom udało się sklonować bardzo dużo technologii, które uznawało się, że są tylko możliwe do produkcji na Tajwanie przez TSMC czy jakieś inne podmioty, które znajdują się na Tajwanie. Jednak chińskie firmy bardzo mocno prą do przodu. Byli w stanie odtworzyć technologię produkcji, całe procesy. Więc to oni od dłuższego czasu już się do tego przygotowywali, że będą właśnie trwały wojny chipowe. Chipowe.
Tak, wojna. Chipowe wojny. Tak. Chip wars. Chipsowe. Wojna o chipsy.
Więc to nie jest tak, że Chiny nie są w stanie produkować układów scalonych wysokiej technologii. W przeciwieństwie do Rosji, która zatrzymała się w latach 80., jeśli chodzi o konstrukcję układów scalonych, ale Chiny sobie całkiem ładnie radzą, więc to nie jest tak, że Chiny zostaną odcięte od wysokiej technologii.
Ja rozumiem, tylko jak dla mnie to... Ja nie wiem, patrzę, szukam jakiejś, oczekuję jakiejś odpowiedzi Xi Jinpinga, jakiejś, nie wiem,
zobacz, na koparki, chipy ASIC nie są produkowane w Stanach. One są właśnie...
No oczywiście, że nie są. Tak. Na Tajwanie. No, teraz właśnie, gdzie to tutaj zatacza koło, jeśli chodzi o Bitcoina? Chipy do kopania bitcoinów są produkowane w Tajwanie, eksportowane do Chin i w Bitmainie składane i później sprzedawane z Chin na cały świat. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na koparki, no, na dostępność w ogóle koparek do bitcoinów. Ty teraz co?
Dostępność musi być duża. Na razie dostępność musi być duża, bo po raz kolejny mieliśmy drastyczny wzrost trudności kopania, to jest ponad 13,5%. To oznacza po prostu astronomiczny przyrost mocy obliczeniowej. I do końca nie wiadomo, kto uruchamia tak ogromną moc obliczeniową. A to są ogromne przyrosty, jeśli chodzi o... Więc tych...
Olbrzymie, 13%? Przecież to jest 13% od tego, co my żeśmy odbudowali przez 13 lat.
Ale to nie, tak? To ostatnie dwa tygodnie, a teraz...
A tu w dwa tygodnie przyłączone... Czy ktoś tutaj szykuje atak 51%, o którym nie wiemy, bo tak wiesz, przepraszam bardzo, czy Intel przerzucił się na produkcję koparek?
No, ale wiesz, w kontekście tego, że cena Bitcoina wcale nie rośnie specjalnie.
No właśnie, rentowność też nie jest jakaś kosmiczna.
Tak, więc mimo tego trudność drastycznie rośnie, więc ktoś musi, znaczy no, mówiliśmy wielokrotnie, ktoś musi kopać na bardzo taniej energii. Ktoś musi mieć zapas ogromnej ilości taniej energii i raczej można się tutaj spodziewać, że mamy tu do czynienia albo z jakimiś państwowymi, może nie tyle z państwowymi, co podmiotami, które po prostu są dużymi producentami energii.
No na to wygląda, że ten ExxonMobil się skumał z Intelem. To ja mam nadzieję, że tak jest, a nie, że nie jest tak, jak Maciej tu sugeruje, że jakiś CIA czy tam jakiś ktoś inny sobie wymyślił, że w końcu trzeba zrobić anschluss Bitcoina. No i najlepszym sposobem jest po cichu wyprodukować sobie dużo chipów.
No, według wczorajszych statystyk, jeżeli ktoś ma energię w cenie 3 centy, 3 dolarocenty, za kilowat, no to nawet na S9 jest rentowny. Więc są takie podmioty, których cena, koszt energii właśnie oscyluje nawet poniżej 3 centów. Potrafią być takie, czy producenci energii, którzy na własny użytek mają, no to ich ta energia kosztuje około właśnie 3 centów i oni są super rentowni. Natomiast jeżeli sobie przeliczysz 3 centy, no to razy 5 sobie pomnóż, to jest jakieś 15 groszy za kilowat, gdzie wy musicie płacić w tej chwili, no jeszcze jak ktoś ma dobrze, to płaci 50 groszy za kilowat, a no w nowych cennikach macie 2,5 złotego za kilowatogodzinę. Za kilowatogodzinę, tak, bo ktoś mi zwracał uwagę, żebym zawsze mówił w pełni, czyli kilowatogodzinę.
Okej. Okay.
No. No ale wiadomo, no Europa jest świat, nie, świat, Europa nie jest pępkiem świata, a może jest pępkiem świata, w każdym razie w tym pępku świata, jakim jest Europa, energia jest droga, ale jesteśmy w tym wypadku widać wyjątkiem.
No dobra, zmieniając temat, niezły przypał się zrobił wokół TikToka, nie wiem czy słyszałeś. Okazuje się, że ktoś wyczuł pieniądz i zaczął kupować smartfony i dostarczać je do uchodźców, w obozach uchodźców w Syrii między innymi. I teraz jak się siedzi na TikToku, na live'ach, to można zobaczyć takie sceny, jak dzieci normalnie na live'ie błagają ludzi z całego świata o wysyłanie gifów i wysyłanie, wiesz, dotacji. I to jest no, naprawdę bardzo szeroko teraz zakrojone zjawisko. Normalnie setki tych live'ów jest, tych obozów uchodźców, gdzie ludzie po prostu biorą dzieci, stawiają przed kamerami, a te dzieci całe, proszę, wyślijcie pieniądze. I może nawet można by powiedzieć, że to jest wspaniały pomysł, prawda, pomagać tym uchodźcom. Ale okazuje się, według śledztwa, które zrobiło BBC, że TikTok bierze 70% tych środków, które docierają, które są wysyłane tym uchodźcom. Kolejną 1/3 tych środków bierze gość, który ogarnął im telefon i na koniec ze 100 dolarów wysłanych dla tych uchodźców do nich na rękę trafia około 15-19 dolarów. Przecież to jest straszny kryzys wizerunkowy.
No biznes. No, słuchaj, może i kryzys wizerunkowy, ale widać, sami na to nie wpadli. Nie mają, ktoś musi dostarczyć platformę, więc no, to jest czysty kapitalizm.
Czysty kapitalizm.
No, no, tak. Słuchaj, każdy, jeżeli ktoś jedzie i no okej, okay, no powinien się, można by powiedzieć, że powinien i TikTok i wszyscy ci, którzy to organizują, starają się pomóc, oni wszyscy powinni zrezygnować z własnych benefitów, no ale to, kto inny by to zrobił, tak? No i jeżeli nie ma zachęty finansowej, to nikt by tego nie zrobił, nie starał się im pomóc, chyba że to jest, wiesz, no, na z góry przemyślana akcja eksploatacji, gdzie no, z naszego podwórka przecież wszyscy znają takie sytuacje, gdzie ludzie wykorzystują dzieci po to, żeby na ulicach wyciągać od ludzi pieniądze. Udają, że są biedni, a potem siadają w autobusy i jadą gdzie indziej, nie?
Ale ja ci powiem jedną rzecz, chciałem tylko dopowiedzieć. Ja nie jestem przeciwny tym live'om. 70% prowizji to jest naprawdę dużo moim zdaniem, więc tutaj TikTok mógłby się ogarnąć. I nie mówię generalnie, nie mówię nawet o samych uchodźcach, ale o samych nawet twórcach, którzy robią live'a i kurza twarz 70% kasy zabierza im TikTok. No proszę cię bardzo, to jest trochę nie fair, no. No ale dobra, przynajmniej tak się wydaje. Ale to, co ja bym chciał tylko podpowiedzieć tym uchodźcom, kurza twarz, weźcie sobie, wydrukujcie QR kod z adresem Bitcoin. I wszystkie Bitcoiny, które tam zostaną wysłane, to będzie 100% dla was. Że oni jeszcze na to nie wpadli. To mnie najbardziej...
A tutaj to jest właśnie słuszna uwaga, Szczepan. Właśnie tak powinien zrobić.
No. No ale to wiesz...
Ale chociażby to, chociażby QR kod... widzisz. No, QR kod z TipinMe, ale nikim tego nie powiedział i rzeczywiście 100% środków wtedy mogłoby trafiać bezpośrednio do nich bez udziału żadnych pośredników. I to by było sprytne. Tylko ktoś, może trzeba im to jakoś przekazać, tę informację. W komentarzach
im pisać, tak.
Tak, trzeba im wpisać w komentarzach. Nie bądźcie głupi.
Wyślę wam bitcoiny, podajcie adres. Tak. Pokażcie adres, to wam wyślę.
I to by było sprytne.
Także do was apel, do widzów kwarantanny. Jak zobaczycie żebrające dzieci z obozów uchodźców z Syrii, to piszcie im w komentarzach na TikToku, żeby pokazały QR kod z adresem Bitcoin. To im wyślecie.
Skoro mają telefon, tylko pytanie, czy to jest ich telefon, bo to może być telefon od organizatora.
To nie są ich telefony zazwyczaj.
No właśnie.
Ale nawet jeśli ten, który zorganizował to według BBC bierze 30%, to i tak jest dużo mniej niż bierze TikTok, prawda? No, a tymczasem znudzone małpy okazują się, że są securities. Isek się dorwie do dupy Yugalax.
Nie dość, że NFT-ki tracą na wartości. Ktoś tam...
To jeszcze Yuga Labs. Autorzy najbardziej popularnej chyba kolekcji właśnie znudzonych małp mają problem, ponieważ SEC stwierdził, że jednak to jest sprzedaż nieregulowanych security, niezgłoszonych security, no i trzeba
ale,
się dorwać.
Ale nie, to jest nobilitacja, słuchaj, to jest nobilitacja, tak. Bo okazuje się, że w takim razie NFT są papierami wartościowymi. NFT to jest papier wartościowy. Czyli z obrazek małpy jest papierem wartościowym.
I tak, wiesz co, tak, jak patrzę na takie sytuacje, to naprawdę się zastanawiam, tak przychodzi mi do głowy taki obraz, wiesz co, grającego chłopca w jakiś tam, nie wiem, co tam się teraz, World of Warcraft czy coś. Nie? I wyobrażam sobie świat, w którym w tych grach te wszystkie miecze, karabiny to są NFT-ki i on zaraz, zanim weźmie ten karabin, podbiegnie i tak pomyśl sobie, kurde, jakie będą konsekwencje podatkowe, kiedy ja wezmę ten karabin? Będzie musiał najpierw zadzwonić do księgowego, halo, czy ja mogę wziąć ten karabin, bo ja nie wiem, czy ja będę musiał, jaki podatek będę musiał zapłacić. No świat
trochę to jest smutne, tak, bo na przestrzeni lat zawsze było jednak coś w tym pięknego, że internet był takim światem równoległym, odseparowanym od tego świata rzeczywistego. gdzie rządził się swoimi własnymi prawami, czy wolnością słowa, czy wolnym handlem, czy jakby, no wiesz, o co mi chodzi, a teraz tak, nagle wchodzą nam to z butami do internetu, wszystko nam psują nam całą zabawę, psują platformy handlu, wszystko musi być kontrolowane, raportowane i tak dalej, kompletnie bez sensu. Cała magia internetu, korzyści, jakie z niego płynęły, czy przewagi konkurencyjne względem tego świata, takiego mid-space'a, no, ale tak świata mięsnego.
Tak to jest, jak światem rządzą boomerzy. Przepraszam bardzo. Nie obrażając żadnego boomera, bo jeżeli jakiś boomer nas ogląda, to szacun. Ale no przepraszam cię bardzo, no jeżeli świat, największym imperium świata rządzi dziadek, który ma demencję i nie pamięta, że jego syn umarł w szpitalu, a nie na wojnie, no to o czymś to jednak świadczy, no. Że babcia Żanetka, jeleń, czy babcia Krysia, to są wszystkie, to, czy Putin nawet, prawda? To są wszystko boomerzy, oni to są już dawno, to nie jest tak, że oni powinni pójść na emeryturę, są już dawno w wieku emerytalnym. Jeszcze mają prawo cokolwiek powiedzieć na świecie. Naprawdę wstyd. Już nie mówiąc o naszym lokalnym podwórku, gdzie też rządzi boomer. No. Ale z ciekawych informacji pokrzepiających, ja bym chciał tylko dorzucić, że w Brazylii okazuje się, że 12 tysięcy firm według sprawozdania Izby Skarbowej, według sprawozdania 12 tysięcy firm w Brazylii zadeklarowało, że posiada na swoich księgach bitcoiny i kryptowaluty. Często stablecoiny, ale również bitcoiny i etery. Czyli okazuje się, że Brazylia, że tam się, że ludzie potrzebują bitcoinów. Kurde, blady, no kto by pomyślał? Niesamowite, kto komuś się przydają. No firma to raczej nie kupuje, tak wiesz. Firmy to raczej nie kupują tak kolekcjonersko czy inwestycyjnie, ale raczej kupują, bo potrzebują po prostu do jakichś rozliczeń. Potrzebują, żeby ratować swój kapitał przed topnącą czy rosnącą inflacją. Także szacun dla Brazylii. Kto by się tego spodziewał?
Z bitcoinowych, lightningowych informacji doszedł bardzo ciekawy informacja, no bo może kontekst na początek. W Salwadorze dominującą aplikacją, która była promowana przez rząd Salwadoru, to był portfel Shivo, którego pierwsza implementacja niestety była strasznie lipna.
Przypał był.
Trochę był przypał, że tutaj portfel lightningowy, który służy do płatności, ma całą masę problemów, problemy z przesyłaniem środków i okazuje się, że no jakby ta pierwsza implementacja, która była tam zrobiona na szybko, dokładnie nie pamiętam przez jaką firmę, chyba bodajże BitGo jakoś w tym uczestniczył i nie zrobili tego dobrze.
No ale nie ma się co dziwić, jeżeli prezydent w czerwcu ogłasza, że we wrześniu będzie portfel narodowy i będą wystawać i wolne wszystko, że no jak można w 2 miesiące ogarnąć tej implementacji krypto w kraju, nie?
No, dobra informacja jest taka, że w kontrolę, czy można powiedzieć taką technologiczne szyny dla tego portfela przejmuje River Financial, czyli firma, która no jest jednym z największych, posiada jedną z największych sieci węzłów lightningowych i oni rzeczywiście będą teraz tą szyną technologiczną dla portfela Shivo, więc być może rzeczywiście adopcja w Salwadorze ruszy na nowo, rzeczywiście ten portfel będzie spełniał swoje zadanie, pokaże rzeczywiście w końcu moc, jaka płynie z Lightning Network. No i też przy okazji właśnie warto zwrócić uwagę na to, że są naprawdę duże firmy, które opierają się stricte tylko i wyłącznie na Lightning Network Bitcoina. No i tutaj jeżeli powiedzmy duże korporacje czy duże firmy chcą właśnie mieć na szybko zintegrowane w pełni działające węzły z płynnością i tak dalej, no to mogą właśnie korzystać z usług River. Tutaj właśnie na stronie RLSDev można sobie więcej na ten temat poczytać, więc no, Ja trzymam kciuki za to, że właśnie Salwador będzie miał swoje drugie życie, będzie miał swój drugi, wejdzie na drugi krąg, jeśli chodzi o wdrażanie płatności. Tak. No, o Bukele ostatnio troszeczkę jest ciszej, ale on nadal broni swojej decyzji i słusznie, no po prostu wymaga to czasu. Nic, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu ta adopcja nastąpi na 100%, więc prawdopodobnie z biegiem czasu ludzie się oswoją, zaczną powoli znowu używać, zauważą korzyści, więc będą się uczyć, więc to trwa.
Dał nam przykład Bukele, jak integrować mamy. Albo nie mamy raczej. No właśnie, odnośnie, ale tak najgorzej, co by się w sumie mogło stać dla El Salwadoru, to gdyby ktoś inny był wybrany na prezydenta i przyszłaby uchwała, która by anulowała tamtą uchwałę bitcoinową, to by trochę był przypał, gdyby tak się z tego rakiem wycofali, no nie? A w tym tygodniu oczywiście gruchnęła jeszcze jedna informacja, mianowicie laureatem Nagrody Nobla został jeden z największych alchemików ekonomii w historii. Oczywiście trzech jest tych laureatów, ale cały świat mówi o jednym. O tym, który przeprowadził chyba największy eksperyment w zakresie ekonomii w historii świata. I mowa tutaj oczywiście o Benu Bernanke i dostał nagrodę za wywołanie i przeprowadzenie kryzysu w 2008 roku. No i w zamian za to, że uratował kolegów i zrobił im bailout, oni go w tym gronie, tak powiem, wzajemnej adoracji postanowili wręczyć mu Nagrodę Nobla. No jakoś tak tam.
No tak, jeden bank centralny wręcza nagrodę drugiemu bankowi centralnemu. Takie kółko wzajemnej adoracji, bo to nie
tak. Oni tam siedzą, się głaskają po siebie.
Nie jest to Nagroda Nobla, tylko nagroda w Banku Centralnego Szwecji, więc wiadomo, koledzy dają nagrodę, wszystko fajnie, tak samo u nas się to dzieje.
Wiadomo, kto powinien dostać. No ale jeszcze świat do tego nie dojrzał, prawda? No,
to, że Bernanke dostał Nobla, to jest oczywiście policzek dla nas wszystkich, policzek w twarz, ale tak, no. Tak jest skonstruowany świat.
Powinien dostać Satoshi Nakamoto, no ale to jest dopiero za 10-15 lat dostanie, także no jeszcze trzeba trochę poczekać. Tylko musimy poczekać, aż Craig Wright zdechnie, żeby nie zrobił jakiegoś happeningu podczas wręczania nagrody.
Więc lepiej się dostać. Tak. Jeszcze by się zgłosił, pojechał.
No, tak. A z takich produktów ciekawych, co tam nam się w tym tygodniu nawinęło, to nie wiem, czy ty. Znasz taką stronę. To jest strona, na której jest lista, cały czas aktualizowana, lista sklepów z całego świata, serwisów online, wszędzie, gdzie można płacić w Lightning Network. Jestem w szoku, w ilu miejscach można płacić w Lightningu.
Strona lightningnetworkstores.com.
Tak. Oczywiście link do tej strony znajdziecie na stronie głównej kwarantanny z Bitcoinem, którą znajdziecie w opisie tego filmu. No i tam naprawdę można znaleźć wszystko. Od jednorazowych numerów telefonów, wysyłania SMS-ów, VPN-ów, VPS-ów, ubrań, gadżetów do gier. No mnóstwo kasyna, tak jak widzicie, no mnóstwo rzeczy, które można kupić sobie z Lightning, do ładowania do telefonu, do ładowania do Google Play'a, do Amazona, do Netflixa, no karty podarunkowe do CSGO czy do Robloxa, no wszystko naprawdę, co tam byście... Jak ktoś potrzebujecie kupić, to warto wejść, wpisać w wyszukiwarkę i anusz się zdarzy, że możecie w Lightningu zapłacić. Ciekawostka taka. Ty też coś masz dzisiaj przygotowane? tego co się orientuję, prawda?
Znaczy, bardziej taka insiderska informacja odnośnie kopania Bitcoina. W końcu wszedł w życie nowy protokół Stratum, wersja druga, jeśli chodzi o kopanie Bitcoina. W skrócie, większa decentralizacja, lepsza praca w centrów miningowych, więc teraz wszystkie pule miningowe będą mogły spokojnie korzystać właśnie ze Stratum w wersji drugiej. Także no jest to na tyle pozytywna zmiana, no to rozwój tego protokołu trwał od kilku lat. Tak naprawdę już chyba nawet nie sądziłem, że to się w końcu uda. Ale w końcu rzeczywiście wchodzi w życie, więc większa ochrona przed cenzurą, lepsza wydajność, znaczy może nie tyle kopania, co pracy w ogóle całych serwerowni i komunikacji pomiędzy koparkami a pulami, więc warto to rozważyć na pewno. Więc jeżeli ktoś z was ma kopalnię jeszcze w Europie, no to...
Albo pula raczej, nie? Bo to nie kopalnie, tylko raczej pula. No
i tutaj, jeżeli mówimy też o decentralizacji i bezpieczeństwie, no to sieć Lightning Network w dużym procencie opiera się o węzły, które działają w oparciu o sieć Tor. I często na przykład, jeżeli sobie instalujecie węzeł Umbrel, no to on domyślnie działa na sieci Tor. No ale to oznacza to, że sieć Tor musi działać w sposób, musi działać dobrze, tak? Ale w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z atakiem denial of service na sieć Tor z jakiegoś powodu, czy to z powodu wojny, czy z innych powodów. W każdym razie w dużej mierze przyczyną tego faktu jest mała ilość węzłów przekaźników sieci Tor. No oczywiście, żeby te węzły przekaźnikowe działały, no to ktoś je musi stawiać, ktoś musi inwestować w serwery. Niestety sieć Tor nie ma żadnych zachęt finansowych ku temu, aby stawiać takie węzły przekazujące. No nie jest to protokół, który był wymyślony w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach to prawdopodobnie byłby jakiś token i ktoś by pewnie zarabiał na tym, że udostępnia swój serwer. Natomiast no, sieć Tor jest całkowicie, opiera się o taki dobrowolny udział, czy w, jakby to powiedzieć.
Znaczy dobrowolny, dodatki, niedobrowolny, tak. Bo tam według niektórych to większość węzłów ma jakieś CIA czy ktoś, więc dobrowolnie no, CIA tego nie robi raczej.
W każdym razie ludzie sami muszą inwestować, czy może nie te, bo ciężko to nazwać inwestycją, ale charytatywnie udostępniać węzły, które przekaźnikowe. No i dlatego powstała strona, na której można, przynajmniej jeżeli sami nie chcecie stawiać takich węzłów, to przynajmniej można ufundować rozwój sieci Tor na stronie safetor.network, gdzie możecie dorzucić się do stawiania kolejnych serwerów przekaźnikowych, tak żeby sprawić, żeby ta sieć miała większą przepustowość. Trudniej było ją zaatakować.
Ale to, czego ty nie mówisz, ruch, a ma ogromne znaczenie dla Bitcoina, to, że większość portfeli Lightning, których już można używać, przekazuje transakcje po sieci Tor, komunikuje tak, te transakcje. Tak. Także to ma ogromne znaczenie dla wszystkich użytkowników Bitcoina, żeby ta sieć była wydajna, bo często jest tak, że wysyłasz transakcję i wyskakuje ci jakiś głupi błąd, a to się może właśnie okazać, że przyczyną jest to, że sieć Tor jest spamowana, atakowana i tak dalej. Także.
No tutaj M4 stawia tezę, że to właśnie sieć Lightning Network jest przyczyną spamu na to, że na pewno zwiększa ruch. Tak? No, komunikacja węzłów lightningowych na pewno zwiększa ruch w sieci Tor. Tym bardziej trzeba właśnie zwiększyć jej przepustowość, decentralizację. Więc okazuje się, że na tej niższej warstwie komunikacyjnej jakby nadal jesteśmy zależni od tego, jak działa sieć internet. I tutaj jednak Lightning Network wymaga tego, żeby ten dostęp do internetu właśnie w ramach sieci Tor był jak najbardziej dostępny. Więc jeżeli chcecie wspierać sieć Tor, nie chcecie sami stawiać węzłów, no to można przynajmniej taki serwer ufundować pewnie za $100-130. Można postawić na rok Taki serwer, zresztą to tu widać tutaj. O, jakiś VPS w Niemczech czy w Szwecji kosztuje $140, na którym właśnie wy nie musicie go
rocznie zarządzać. Czy miesięcznie?
Wygląda na to, że chyba rocznie. Tak, na rok. No dobra, jeszcze właśnie z newsów dotyczących sztucznej inteligencji, bo już powoli musimy kończyć, no to Microsoft Designer, nowy produkt Microsoftu, znaczy może nie nowy, nowa funkcja w produkcie Microsoftu Designer na stronie designer.microsoft.com zintegrowali możliwość Dali generowania, 2. Tak, możliwość generowania obrazów w Designerze, także jeżeli korzystacie sobie z tego produktu, no to w tym momencie obrazy, które sobie zagnieżdżacie w swoich prezentacjach czy grafikach, które tworzycie za pomocą tego narzędzia, no to możecie generować za pomocą sztucznej inteligencji.
I to jest o tyle ciekawe, że nie musicie się martwić o licencję na te obrazki. To jest jedna rzecz. Druga jest, że jakby komunikując się z tym programem, tworzycie interfejsy, bo to nie jest tylko obrazki, ale to są interfejsy, ikonki, wszelkie asety, komponenty w aplikacjach, stronach internetowych i tak dalej. Wszystko, co można narysować. Nie?
No, szczerze mówiąc, ja nie znałem tego produktu Microsoftu.
A to nie jest nowy produkt? Bo ja nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Microsoft Designer. Ale fascynujące jest to, jak szybko to Microsoft ogarnął.
Nie? Tak. No, ja się dziwię, że Canva na przykład, która jest chyba alternatywą dla designera, jeszcze nie ma właśnie możliwości generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji do osadzania w swoich prezentacjach czy grafikach. Więc no to widać tutaj ogromny potencjał. Wszystkie tego typu produkty do projektowania grafiki za chwilę będą miały zintegrowane tego typu narzędzia. Także szybniejsza rewolucja.
A taki nie wiem, czy można to nazwać jakimś produktem dla sztucznej inteligencji, ale taka ciekawostka, którą znalazłem, supermeme.ai, to jest coś, co oni nazywają text to meme, model tekst na mem. I w ramach eksperymentu można tutaj na live przetestować, także jak macie jakiś pomysł, to dajcie w komentarzu. Ja tutaj napiszę Ben Bernanke getting an Oscar prize.
Zobaczmy. Prize, tak.
Tak, ja wiem, że dostał Nobla, ale na memie może dostanie Oscara. No i po zalogowaniu się swoim Gmailem może dostajemy 20 kredytów i when people find out that Ben Bernanke won an Oscar. O, nawet patrz, nawet bystro. Proszę bardzo, no. Rozkminił. Także jeżeli wasza praca polega na tworzeniu memów, to okazuje się, że sztuczna inteligencja pomoże wam w waszej twarzy. Reakcje ludzi, kiedy dowiedzieli się, że Ben Bernanke dostał Oscara. Także nawet w kontekście trafił. Supermeme.ai, Zaorski Jim Cramer Love Child. A no dobra, award, nie prize. Dobra, tutaj się kłócicie na angielski, ale sztuczna inteligencja się jakoś domyśliła. Także.
Tutaj jeszcze wracając, czy Lightning Network musi chodzić po torze? Nie, no właśnie w początkach rozwoju sieci Lightning do pewnego czasu dominującą pozycję miały jednak clearnetowe węzły i nadal ich jest bardzo dużo. Zresztą one mają pewną przewagę właśnie, głównie jeśli chodzi o węzły do routingu transakcji, no to węzły, które są na zwykłym internecie oparte, znaczy na zwykłej sieci bez nakładki Tora, no to one mają tę przewagę, że szybciej są w stanie procesować, przekazywać informacje i przez to mają zazwyczaj wyższe pozycje w rankingach też.
Czy to nie jest czasem tak, że te węzły, które są na torze, to my nie do końca wiemy właśnie przez to, jaka jest ta przepustowość całej sieci Lightning?
Znaczy ogólnie bo nie to, jeżeli chodzi o przepustowość sieci Lightning, nie wiemy ze względu na możliwość tworzenia tak zwanych prywatnych kanałów. I prywatnych kanałów nie widać. I tak naprawdę nie wiemy, jaka jest w nich przepustowość.
A to jest, ale to już, jeszcze, to już jest feature Bitcoina, a nie sieci Tor.
Także sama sieć Tor tutaj w żaden sposób nam nie zaciemnia samej przepustowości tak zwanych publicznych kanałów. Natomiast zaciemnia nam możliwość lokalizacji tych węzłów. No bo jeżeli w sieci clearnetowej, jeżeli my znamy clearnetowy adres IP, no to wiemy, gdzie dany węzeł Lightningowy się znajduje. W przypadku, jeżeli to jest węzeł Lightning za adresem sieci Tor, no to ciężko o określenie jego lokalizacji.
No dobra, to w takim razie na koniec chcielibyśmy Was serdecznie poprosić o łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem, o komentarz, o udostępnienie, jeżeli macie gdzie i komu, albo jeżeli któryś z tematów by się komuś przydał, który poruszaliśmy. A tych z Was, którzy słuchają nas w wersji podcastowej, prosimy Was bardzo, bo to naprawdę robi ogromną różnicę, o wystawienie jak najbardziej pozytywnej opinii. No, idealnie by było, gdyby to było 5 gwiazdek, na przykład jakiś komentarz gdzieś na Spotify'u czy na jakimś Apple Podcaście, gdzie nas słuchacie. Naprawdę robi to ogromną różnicę i bardzo, bardzo dużo mówi to o tym platformom, że podcast cieszy się zainteresowaniem. Także tu Was prosimy.
No pod warunkiem, że jest dobry.
No tak, dlatego mówię o tym, żeby wystawić jak najlepszą ocenę. No to ja tutaj nie będę płacił, nie?
Twoje prośby na nic się zdadzą, jeżeli program jest słaby.
Ale dobra, na koniec mamy przygotowane dla Was flashback mały, mianowicie piosenkę nagraną w 2008 roku, która nawiązuje do Bena Dernanke, także mały flashback. Dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie za wszystko i do zobaczenia za tydzień. Nechu, coś chcesz jeszcze dopowiedzieć?
Trzymajcie się. Także trzymajcie bitcoiny. Nie dajcie się wyleszczyć.
Remember, Nike is the right man to build on the record Alan Greenspan has established. I urge the Senate to act promptly to confirm Ben Bernanke is the 14th chairman of the Federal Reserve. The Federal Reserve. Change of rate, jobs you don't create, while we still stack fleet, I'll be watching you every single day. Bernanke takes my pay. When growth goes away, inflation will stay, and I'll be watching you. Oh, can't you see? The Fed's where I should be. I'm a poor heartaches with each of your mistakes. First you move your lips like a few more bips, when demand then dips and the yield curve flips, I'll be watching you.
think I'll be watching you. CBS is great, wouldn't change my fate, but we'll be watching you. We'll be watching you.
CBS is great, wouldn't change his fate. CBS is great,
we'll be watching you.
Yeah.